6. Dyskusja z Schellera teorią uchwytywania cudzej świadomości. Pozostaje nam zestawić wczucie z jedną jeszcze teorią cudzej świadomości, która różni się znacznie od wszystkich dotychczas omawianych. Według Schellera cudze ja z jego przeżywaniem spostrzegamy wewnętrznie, tak samo jak własne. W jego polemikę z teorią wczucia nie potrzebujemy się tutaj zagłębiać, gdyż jest ona skierowana nie przeciwko temu, co my nazywamy wczuciem. Pierwotnie istnieje pewien obojętny strumień przeżywania, z którego dopiero zwolna wykrystalizowuje się własne i cudze przeżycia. Jako przykład na to podaje się, że możemy pewną myśl przeżywać jako własną albo jako cudzą, albo też jako żadną z tych dwóch. Następnie, że pierwotnie nie natrafiamy na samych siebie jako na izolowanych, lecz jako osadzonych w pewnym świecie psychicznego przeżywania, że zrazu znacznie mniej przeżywamy nasze własne przeżycia niż przeżycia naszego otoczenia. W końcu, że z naszych własnych przeżyć spostrzegamy tylko to, co przebiega po wyznaczonych z góry torach, zwłaszcza to, dlaczego istnieje już jakiś potoczny wyraz. Ta śmiało przeciwstawiająca się wszystkim dotychczasowym poglądom teoria ma w sobie coś szczególnie urzekającego. Jednak, aby uzyskać jakąś jasność, trzeba dokładnie przekontrolować wszystkie użyte tu pojęcia. Pytamy więc najpierw, co to jest spostrzeżenie wewnętrzne? Scheller odpowiada na to. Spostrzeżenie wewnętrzne to nie jest spostrzeżenie samego siebie. Siebie samych bowiem, to znaczy nasze ciało, możemy też spostrzegać zewnętrznie. Lecz należy je odróżnić od spostrzeżenia zewnętrznego jako kierunek aktu. Jest to ten rodzaj aktów, w których dochodzi do tego, że jest nam dane coś psychicznego. Odróżnienie tych dwóch rodzajów spostrzeżeń nie ma być definicją, która opiera się na różności obydwu danych obiektów, lecz odwrotnie. Różnica pomiędzy tym, co fizyczne, a tym, co psychiczne, da się uchwycić tylko dzięki zasadniczo różnemu sposobowi, w jaki są nam one dane. Tymczasem schellerowska krytyka wcześniejszych prób odróżnienia tego, co psychiczne, od tego, co fizyczne, na podstawie różniących je cech, nie wydaje mi się dowodzić, że chodzi jedynie o różnicę istoty sposobu dania, a nie o przeciwstawienie obiektów różnych rodzajów istnienia, którym na podstawie praw istotnościowych odpowiadają różne rodzaje prezentowania się. W tym sensie moglibyśmy przyjąć spostrzeżenie zewnętrzne jako nazwę w pewien określony sposób rodzajowo ukształtowanych aktów naoczności. Tym, co przez to dokładniej należy rozumieć, zajmiemy się niebawem, nie popadając przez to w konflikt z naszą koncepcją wczucia. W obrębie owego gatunku spostrzeżenia wewnętrzne mogłyby się jako pewna odmiana pojawić akty, w których dochodzi do prezentowania się własnego przeżywania. Przez to jednak nie uzyskaliśmy jeszcze dostatecznej jasności. Co znaczy owo własny i cudzy w tym kontekście, w jakim używa ich Scheller? Jeżeli się bierze na serio jego mówienie o obojętnym strumieniu przeżyć, to nie można abstrahować od tego, w jaki sposób w jego obrębie ma dochodzić do jakiegoś zróżnicowania. Sam ów strumień przeżyć jednak stanowi przedstawienie, którego nie da się utworzyć. Przedstawienie niewyobrażalnej, każde bowiem przeżycie jest wszakże ze swej istoty przeżyciem pewnego ja i fenomenalnie nie da się od niego oderwać. Tylko dlatego, że Scheller nie zna czystego ja i przez ja rozumie zawsze psychiczne indywiduum, może mówić o przeżywaniu, które zachodzi przed ukonstytuowaniem się ja. Naturalnie nie udaje mu się wykazać takiego przeżywania pozbawionego ja. Wszystkie przypadki, które przytacza, zakładają tak własne jak cudze ja i w żaden sposób nie służą za dowody jego teorii. Uzyskują one dopiero wtedy zdrowy sens, gdy się opuści sferę fenomenów. Własny i cudzy znaczy wówczas przynależny do różnych indywiduów, to znaczy do substancjalnie różnych jakościowo ukształtowanych podmiotów psychicznych. Te indywidua i ich przeżycia mają być w jednakowy sposób dostępne w spostrzeżeniu wewnętrznym. Czuję nie moje, lecz obce uczucia. Według powyższego rozumienia znaczy to uczucia z obcego indywiduum targnęły w moje indywiduum. Pierwotnie znajduje się otoczona światem psychicznego dziania się, to znaczy tak, jak znajduje swoje ciało włączone jako człon w świat mego spostrzeżenia zewnętrznego. czuję nie moje, lecz obce uczucia. Według powyższego rozumienia znaczy to: uczucia z obcego indywiduum wtargnęły w moje indywiduum. Pierwotnie znajduje się otoczona światem psychicznego dziania się, to znaczy tak, jak znajduje swoje ciało włączone jako człon w świat mego spostrzeżenia zewnętrznego, na tle rozciągającego się na wszystkie strony w nieskończoność przestrzennego świata. Tak też moje psychiczne indywiduum znajduje się włączone w świat doświadczenia wewnętrznego, w nieskończony świat psychicznych indywiduów i życia psychicznego. Wszystko to na pewno jest bezsporne, ale jesteśmy tutaj na całkiem innym gruncie niż w naszych rozważaniach. Cały ten świat wewnętrznego spostrzeżenia, nasze indywiduum i wszystkie inne indywidua, wykluczyliśmy z pola naszych badań tak samo jak cały świat zewnętrzny. Nie należą one do sfery tego, co absolutnie dane, do czystej świadomości, lecz są wobec niej transcendentne. W owej sferze zaś ja ma inne znaczenie. Nie jest niczym innym jak żyjącym w przeżywaniu podmiotem tego przeżywania. Tak rozumiane pytanie, czy pewne przeżycie jest moje, czy kogoś innego, staje się bezsensowne. To, co ja czuję, co czuję źródłowo, to czuję właśnie ja, bez względu na to, jaką rolę w obrębie całości mego indywidualnego przeżywania odgrywa to uczucie. Jak powstało, czy na przykład przez zarażenie się uczuciowe, czy nie. Owe własne przeżycia, czyste przeżycia czystego ja, są mi dane w refleksji przez skierowanie się wstecz, w którym ja, odwracając się od przedmiotu, spogląda na przeżywanie tego przedmiotu. Cóż teraz odróżnia tę refleksję od wewnętrznego spostrzeżenia, dokładniej mówiąc od wewnętrznego samospostrzeżenia, spostrzeżenia siebie samego? Refleksja jest zawsze aktowym zwróceniem się na aktowe przeżywanie, natomiast spostrzeżenie wewnętrzne samo może nie być aktowe. Zasadniczo może także obejmować jakby horyzont przeżyć, nie będących aktami w pełnym tego słowa znaczeniu, które wraz z owym spostrzeżeniem dopiero stanowią moje teraźniejsze przeżywanie. Ponadto istnieje pewne spoglądanie na moje przeżycia, w którym nie oglądam już ich jako takich, lecz jako przejawy czegoś transcendentnego, mojego indywiduum i jego własności. W przypomnieniach mych przejawia mi się moja pamięć, w mych aktach spostrzeżenia zewnętrznego ostrość mych zmysłów, rozumianych tu naturalnie nie jako narządy zmysłowe, w mym chceniu i działaniu energia moja i tak dalej. W tych zaś własnościach przejawia mi się moje tak a tak uposażone indywiduum. To spoglądanie możemy określić jako spostrzeganie siebie samego. Na to, że szelerowskie spostrzeżenie wewnętrzne jest apercepcją siebie samego w sensie indywiduum i jego przeżyć w powiązanej całości indywidualnego przeżywania, znajdujemy u Schellera punkty naprowadzające nas z całą pewnością. Do obiektów spostrzeżenia zewnętrznego zalicza on kompleksy przeżyć, które są dane w pewnym stanowiącym jedną całość akcie naoczności, na przykład moje dzieciństwo. Zresztą nie mówiłabym tu w ogóle o spostrzeżeniu, lecz o pewnym skrócie przypomnieniowym, na jaki wskazywaliśmy poprzednio, a którego analizę należy pozostawić fenomenologii świadomości uobecniającej. Dalej mowa o tym, że w spostrzeżeniu wewnętrznym jest nam dana całość naszego ja, tak jak w akcie zewnętrznego spostrzeżenia całość przyrody, a nie pojedyncze jakości zmysłowe. Wyraźniej już nie można go, spostrzeżenia wewnętrznego, było scharakteryzować jako apercepcji czegoś transcendentnego, jakkolwiek podkreślono różnicę pomiędzy jednością różnorodności w spostrzeżeniu wewnętrznym i zewnętrznym, owego w oddaleniu od siebie i we wzajemnym zahaczeniu o siebie. Owo ja jest fundamentalnie różne od czystego ja, podmiotu aktualnego przeżywania, jednostki, która konstytuuje się w spostrzeżeniu wewnętrznym, od jedności spełnienia przeżyć, a od jedności spełniania przeżyć, a spostrzeżenie wewnętrzne, które nam prezentuje kompleksy przeżyciowe, od refleksji, w której uchwytujemy absolutne istnienie aktualnego przeżywania. Sam Scheller robi różnicę pomiędzy refleksją a spostrzeżeniem wewnętrznym, któremu w odróżnieniu od refleksji odmawia on uchwytywania aktów. Jest to tym dziwniejsze, że umknęła mu różnica pomiędzy jego własnym a husserlowskim pojęciem spostrzeżenia wewnętrznego. i że przy tym polemizuje z uprzywilejowaniem, jakie Husserl przyznaje swojemu spostrzeżeniu wewnętrznemu w stosunku do zewnętrznego. Właśnie ta możliwość różnej interpretacji skłoniła Husserla do zastąpienia terminu spostrzeżenie wewnętrzne na oznaczenie absolutnego dania przeżywania wrażeniem refleksja. Spostrzeżeniu wewnętrznemu w sensie Schellera on, Husserl, nie przyzna przewagi, oczywiście ponad spostrzeżeniem zewnętrznym. Różność refleksji i spostrzeżenia wewnętrznego okazuje się też zupełnie wyraźnie, gdy rozważamy złudzenie spostrzeżenia wewnętrznego, jakie wyraźnie ukazuje schellerowska teoria idoli. Jeżeli łudzę się co do moich uczuć dla innej osoby, to nie może to znaczyć, że refleksyjnie uchwytuję akt miłości, którego naprawdę nie ma. Takie złudzenie refleksji nie istnieje. Jeżeli w refleksji ujmuję aktualne poruszenie miłosne, to mam coś absolutnego, czego w żaden sposób nie da się przez interpretację zniweczyć. Możliwe, że łudzę się co do obiektu mojej miłości, to znaczy, że dana osoba, taka za jaką ją miałem, obejmując ją tym aktem, naprawdę jest inna i że kochałem pewien fantom. Wtedy jednak miłość i tak była prawdziwa. Możliwe też jest, że miłość nie trwa jak się oczekiwało, lecz bardzo szybko przemija. Również i wtedy nie ma podstawy, by powiedzieć, że nie była ona prawdziwa, dopóki trwała. Ale nie takie złudzenia ma Scheller na myśli. Pierwszy rodzaj idoli, jakie przytacza, to złudzenia co do kierunku, polegające na tym, że żyjąc w uczuciach naszego otoczenia, uważamy je za własne, własnych zaś uczuć wcale sobie jasno nie uświadamiamy i że w literaturze wyczytane uczucia uważamy za własne, że na przykład młoda dziewczyna sądzi, iż czuje miłość Julii. Tutaj jednak konieczne wydają mi się jeszcze pewne rozróżnienia i bardziej wnikliwe analizy. Jeżeli przejąłem od mego otoczenia nienawiść i pogardę względem ludzi należących do pewnej określonej rasy czy partii, na przykład jako dziecko konserwatywnej rodziny w stosunku do Żydów i socjaldemokratów, albo jako wychowana w poglądach liberalnych w stosunku do Junkrów, to jest to zupełnie prawdziwa i rzetelna nienawiść, tylko że zamiast budować się na źródłowym doznaniu wartości, buduje się na zapośredniczonym przez wczucie i ewentualnie przez zarażenie się uczuciowe, wzrasta do takiego stopnia, który nie pozostaje we właściwym stosunku do poznanej przez wczucie wartości negatywnej. Nie łudzę się przeto, gdy uchwytuję swoją nienawiść. Złudzenia, które tutaj mogą występować, są raz złudzeniami co do wartości, gdy mniemam, iż uchwytuję negatywną wartość, która wcale nie istnieje. Z drugiej strony złudzeniami co do mojej osoby, gdy sobie wyobrażam, iż opieram swoje uczucia na podstawie własnego wglądu i swoją ustępliwość wobec przekazanych mi przesądów uważam za lojalność czy stałość przekonań. W drugim przypadku mam rzeczywiście złudzenie spostrzeżenia wewnętrznego, ale na pewno nie złudzenia refleksji. Co do braku podbudowującego źródłowego doznania wartości, nie mogę posiadać refleksyjnej jasności, gdyż nie mogę skierować refleksji na nieistniejący akt. Ale jeżeli taki akt spełnię i doprowadzę do tego, że jest mi dany, wówczas uzyskuję jasność, a zarazem możliwość zdemaskowania wcześniejszego złudzenia przez porównanie z tym przypadkiem. Nie inaczej jest z uczuciami wyczytanymi z literatury. Gdy zakochany gimnazjalista mniema, iż czuje w sobie namiętność Romea, nie znaczy to, że sądzi, iż żywi silniejsze uczucie niż to jest faktycznie. Ale odczuwa rzeczywiście namiętność, gdyż iskierka jego dzięki zapożyczonemu żarowi przerodziła się w płomień, który wprawdzie wygasa, skoro tylko to działanie ustaje. Także i tu zachodzi nieprawdziwość tkwiąca w braku fundującego źródłowego doznania wartości i w wynikającym stąd nieporozumieniu pomiędzy uczuciem z jednej strony, a jego podmiotem i obiektem z drugiej. A złudzenie młodzieńca polega na tym, że przypisuje sobie namiętne usposobienie Romea, a nie na tym, że mniema, iż żywi silne uczucia. Teraz inny kierunek złudzenia, dzięki któremu rzeczywiście istniejące uczucia nie dochodzą do sprezentowania się nam. Jeżeli nie dostrzegam faktycznie istniejącego uczucia, ponieważ rozgrywa się ono poza tradycyjnymi torami, to nie rozumiem, jak można tutaj mówić o złudzeniu. Skierowanie na własne przeżycia jest postawą obcą naturalnemu nastawieniu. zwrócenie uwagi na nie wymaga szczególnych okoliczności. Jeżeli nie zauważam pewnego uczucia, ponieważ nikt nie zwrócił na to mojej uwagi, że jest coś takiego, jest to całkiem naturalne i tak samo niesłuszne byłoby nazywać to złudzeniem, jak niedosłyszenie pewnego szelestu w moim otoczeniu albo przeoczenie pewnego przedmiotu w mym polu widzenia. O złudzeniu refleksji nie może już wcale być mowy, gdyż refleksja jest przecież uchwyceniem pewnego przeżycia, a trywialne jest, że przeżycie, które uchwytuję, nie wymyka mi się. Inaczej przedstawia się przypadek, gdy odpowiednie przeżycie nie wymyka mi się, lecz gdy uważam je za urojone, ponieważ nie harmonizuje ono z moim otoczeniem. Ale tutaj wydaje mi się, że jednak sprawa ma się tak, iż nie chcę wobec siebie przyznać się do nikogo i chciałabym je zupełnie wyrugować ze świata, nie zaś tak, żebym je uważała za nieźródłowe i rzeczywiście ulega złudzeniu. Jeżeli łudzimy się co do motywów naszego działania, to znowu nie spostrzegamy w refleksji pewnego motywu, którego nie ma, lecz albo nie mamy w ogóle żadnego jasno uświadomionego motywu, z którego przeżyciowo wypływa nasze działanie, albo oprócz motywu, jaki mamy przed oczyma, działają jeszcze inne, których nie możemy doprowadzić do tego, by się nam jasno prezentowały, gdyż nie stanowią one przeżyć aktowych, lecz są przeżyciami należącymi do tła. Na to mianowicie, żeby reflektujące spojrzenie mogło się zwrócić na nie, każde takie przeżycie musi przyjąć postać specyficznego cogito. Gdy na przykład sądzę, iż wstępując do wojska jako ochotnik, działam z czystego patriotyzmu, a nie dostrzegam, że w grę wchodzą także żądza przygód, próżność i niezadowolenie z mego dotychczasowego położenia, to owe uboczne motywy, właśnie jako jeszcze nie, albo już nie aktowe, umykają mojemu spojrzeniu dokonującemu refleksji. Wtedy podlegam złudzeniu spostrzeżenia lub złudzeniu co do wartości, jeżeli przyjmuję owo działanie tak, jak mi się przedstawia, i traktuję je jako przejaw szlachetnego charakteru. Fakt, że się na ogół jest skłonnym przypisywać sobie lepsze motywy, niż je ma faktycznie, i że w ogóle nie zdaje się sobie sprawy z wielu poruszeń uczuciowych, polega na tym, że już w ich modus nieaktowości odczuwa się je jako negatywnie wartościowe i dlatego w ogóle nie dopuszcza się do tego, by stały się aktowe. Przez to jednak nie przestają one zachodzić i działać. Na owym przeciwieństwie aktowości i nieaktowości polega też to, że można przeszłe i przyszłe zdarzenia odczuwać jako wartościowe pozytywnie lub negatywnie. Wtedy, gdy ich samych albo już, albo jeszcze sobie nie przedstawiamy. Wtedy aktowe doznanie wartości nadbudowuje się nad nieaktowym przypomnieniem lub oczekiwaniem. Natomiast oczywiście nie można przyjąć, jakobyśmy mieli tutaj czyste doznanie wartości bez fundujących je aktów teoretycznych. Takich przeżyć, przyczących istocie przeżywania wartości, w ogóle nie ma. Również wtedy, gdy Scheller mówi, że to samo przeżycie może być spostrzegane wyraźniej lub mniej wyraźnie, chodzi o przeżycia należące do tła. Cierpienie, które zupełnie wymyka się naszemu spojrzeniu, albo jest obecne jedynie jako całkiem ogólny ucisk, gdy śmiejemy się i żartujemy, to jest przeżycie nieaktowe, które trwa w tle, podczas gdy ja żyję w innych aktach. Jedynie dzięki powiązanym z zespołom spostrzeżeniowym, w skład których wchodzi pewne przeżycie, możemy o nim powiedzieć, że się rozmaicie przedstawia. Przeżycie uchwycone w refleksji się nie posiada. Nawet obrazowo mówiąc, żadnych stron. Ostatecznie dzięki przytoczonemu tu przeciwstawieniu rozumiemy też, dlaczego Scheller robi różnicę między przeżyciami peryferycznymi, z których kolejno jedno zastępuje drugie, a centralnymi, które są dane jako jedność i w których objawia się jedność ja. Następowanie po sobie w tym sensie, że jedno przeżycie aktowe zastępuje drugie, mamy we wszystkich warstwach. Ale są przeżycia, które znikają, skoro przebrzmiały. Ból zmysłowy, zmysłowa rozkosz, akt spostrzegania i inne, które trwają nadal w modus nieaktowości. One to tworzą owe jedności, za pomocą których spostrzegając, możemy również spoglądać wstecz w przeszłość, miłość, nienawiść, przyjaźń i konstytuują owe kompleksowe twory, które mogą być nam dane w jednym akcie naoczności. moje dzieciństwo, czas mych studiów itd. W ten sposób byłaby wykazana różnica pomiędzy refleksją, w której przeżycie aktowe jest absolutnie dane, a spostrzeżeniem wewnętrznym w ogóle, jak też budującymi się z tego materiału złożonymi jednościami i przejawiającym się w nich indywidualnym ja. Teraz już widać pokrewieństwo pomiędzy spostrzeżeniem wewnętrznym a wczuciem, jak w spostrzeganych własnych przeżyciach przejawia się własne indywiduum, tak w przeżyciach danych we wczuciu przejawia się indywiduum cudze. Widzimy jednak także różnice. W jednym przypadku prezentowanie się źródłowe, w drugim nieźródłowe konstytuujących przeżyć. Jeżeli przeżywam pewne uczucie jako uczucie kogoś innego, to raz mam je dane źródłowo jako teraz własne, raz nieźródłowo, we wczuciu jako pierwotnie cudze. I właśnie ta nieźródłowość danych we wczuciu przeżyć skłania mnie do odrzucenia wspólnej nazwy spostrzeżenie wewnętrzne dla uchwytywania własnego i cudzego przeżywania. Jeżeli chodzi o to, by uwydatnić wspólny charakter ich obydwu, to mówiłabym chętniej wewnętrzna naoczność. Podpadałaby pod to także nieźródłowa prezentacja własnych przeżyć i przypomnienie, oczekiwanie, fantazja. Mam jednak jeszcze inny powód, by protestować przeciwko włączeniu uczucia w spostrzeżenie wewnętrzne. Równoległość ich obydwu zachodzi właściwie tylko dla tego stopnia wczucia, na którym mam dane cudze przeżycie w stosunku do mnie. Ten stopień, na którym jestem przy cudzym ja i rozwijam jego przeżywanie żyjąc na jego wzór, wydaje mi się raczej równoległym odpowiednikiem samego źródłowego przeżywania, jak i jego prezentowania się w spostrzeżeniu wewnętrznym. Münsterberga, teoria doświadczenia cudzej świadomości. Jeszcze trudniej niż u Schellera udaje mi się wyłuskać u Münsterberga zjawiskową zawartość jego teorii cudzej świadomości. Nasze doświadczenie cudzych podmiotów ma polegać na rozumieniu cudzych aktów woli. Podana przez Münsterberga charakterystyka tych aktów rozumienia, w których cudze chcenie wchodzi w moje, a przecież pozostaje jego chceniem, zgadza się z naszą analizą. Nie jest jednak zrozumiałe, dlaczego ma ona być ograniczona do aktów woli, jak widzieliśmy bowiem jest ona trafna dla wszystkich rodzajów aktów danych we wczuciu. Otóż Münsterberg bierze akty woli w rozszerzonym sensie. Rozumie przez nie wszelkie zajmowanie stanowiska, ze względu na tkwiące w nim dla tego, kto je pojmuje, wymaganie decyzji. Ale nawet tak rozszerzonej jego tezy nie możemy przyjąć. Dany we wczuciu nastrój jest w tym samym sensie doświadczeniem cudzej świadomości, jak dane we wczuciu zajęcie stanowiska i tak samo jak ono zawiera w sobie pojmowanie cudzego podmiotu. Rysem wyróżniającym takie zajmowanie stanowiska jest to, że tkwiące w nich wymaganie zawiera przeciwstawienie sobie jednego i drugiego podmiotu, jakiego nie ma w innych. Münsterberg sądzi tu, że posiada bezpośrednie spostrzeżenie innych podmiotów, które poprzedza konstytucję indywiduów. Aby zdobyć dostęp do tych dróg myślowych, musimy wpierw prześledzić konstytucję indywiduum. To więc musi stanowić nasze najbliższe zadanie.